Ze mną w studiu Radia Gdańsk, w przepięknych, ciepłych, kwitnących, pachnących, szumiących i brzmiących śpiewem ptaków różnych, także kaczek, co jakiś czas nam się tutaj odzywa, jest pani Aleksandra Fiałkowska, archeolożka. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zacznę od tego, przeklina sobie pani czasem?
Czasem mi się zdarza, chociaż nie są to takie przekleństwa, jak wydawać by się mogło nasze codzienne. Raczej są to takie przekleństwa troszeczkę łagodniejsze. Ja wolę tak przeklinać w taki dosyć starodawny sposób, na przykład a niech to piorun trzaśnie, albo a niech to licho weźmie.
No i właśnie, jak sobie tak pośledzimy i pokopiemy, zbadamy tę archeologię tych przekleństw, to okaże się, że tam sporo tej naszej pradawnej duszy jeszcze tkwi i pradawnych wierzeń.
Tak, owszem. Co prawda to jest taka kwestia, że jeżeli chodzi o te dawne wierzenia, jeszcze wczesno-średniowieczne, czyli związane z tym okresem słowiańskim VII do XIII wieku naszej ery, to źródła mamy różne i różnie jest z tą wiarą w te źródła, z tym na ile one są wiarygodne, ponieważ zazwyczaj źródła pisane, którymi dysponujemy, pochodzą od ludzi, którzy do nas przybyli, byli z zewnątrz, nie znali naszej kultury, nie znali naszych zwyczajów, nie znali naszego języka, więc oni jakieś konkretne rzeczy napisali, no a my musimy się tym posługiwać, a później pomagają nam badania etnograficzne.
No i właśnie ten piorun trzaśnie, cóż to takiego?
Tak, piorun trzaśnie, być może jest to prawdopodobne, że pochodzi jeszcze z dawnych, dawnych czasów, ponieważ Słowianie mieli wiarę w wielu bogów, tak? Mówimy na to politeizm albo henoteizm. Henoteizm to jest taka wiara w wielu bogów, ale jeden byłby ważniejszy. Gdyby porównać do kultury, którą znamy ze szkoły, ale tak naprawdę nam dalszej, czyli greckiej, no to tam jest również henoteizm i Zeus jest najważniejszy. I my tego swojego Zeusa także prawdopodobnie mieliśmy. Nazywał się on Perun. Był to bóg gromowładny, bóg gniewny, bóg związany z wojownikami, takie też bóstwo związane z dębem. No i jego atrybutem był między innymi piorun. Piorun, który strzelał w dęby. A dlaczego strzelał w dęby? No to jest też logiczne. Dęby są duże, rosną często w jakimś odosobnieniu, więc łatwo w nie piorun może strzelić. No a nam do tej pory być może pozostało właśnie takie powiedzenie, takie przekleństwo. A niech to piorun trzaśnie, kiedy jesteśmy źli, żeby tą swoją złość w jakiś sposób wyrazić.
Pewnie się zdarza psia krew albo do diaska, ale też by to bies, napisała nam pani Renata Łęcka, która też przeklina i też przeklina bardzo słowiańsko. No psia krew to po prostu animizowanie kogoś, tak? To znaczy sprawianie, że tak jak dzisiaj mówimy, że ktoś jest synem psiej matki, tak? No to pewnie i do tego się to odnosi. By to bies wziął do biesa, no to po prostu przywołanie biesa, tak jak na Kaszubach mówi się diable pewnie, czy nie?
Tak, myślę, że tak. I te nasze diabły sprzed 100-200 lat to prawdopodobnie są wcześniejsze, albo również z tamtego okresu, różne demony. Bo kiedy wchodziło chrześcijaństwo, ten dawny świat słowiański pełen różnych demonów, istot nadprzyrodzonych, pomniejszych bóstw, jakoś musieli ci ludzie sobie zaadoptować. No więc z czasem po prostu większość tych demonów, czy to domowych, czy to jakichś leśnych albo wodnych, jak rusałki i wodniki, po prostu stało się różnymi pomniejszymi diabłami i biesami. No i podejrzewam, że to przekleństwo właśnie z tego wynika, że no po prostu, a niech cię wezmą te złe moce, tak? Takie rzucenie trochę uroku.
A i co mamy na myśli mówiąc, a niech to licho?
A niech to licho. Licho to też jest bardzo ciekawa postać i to jest postać ze słowiańskiego folkloru, choć czy wczesno-średniowiecznego, tu byłabym ostrożna, raczej trochę późniejszego. Licho to była taka postać demoniczna, przedstawiana jako stara kobieta z jednym okiem zazwyczaj. Licho było wędrownym demonem, chodziło od wsi do wsi i czasem było tak, że mogła u kogoś zamieszkać albo kogoś ze sobą porwać. Mamy nawet taką miejscowość jak Licheń. I niektórzy chcą się dopatrywać, że tam być może wcześniej było jakieś miejsce związane z kultem, to może złe słowo, no bo to nie była dobra postać, ale związane właśnie z tym demonem i tak w tej nazwie pozostało.
Czy jak ja mówię, a niech to licho weźmie, to faktycznie myślę sobie o starej, jednookiej kobiecie wędrującej po lasach.
Co pani sobie myśli, to tylko pani wie.
Co ja przywołuję, może w ten sposób.
Co pani przywołuje? No tak, no jeżeli się głębiej zastanowić, głębiej w to wejść, no to wiadomo skąd te powiedzenia pochodzą, a czy my sobie myślimy, ja już raczej nikt nie mówi na psa urok. Ja bym na swojego psa żadnego uroku nie rzuciła, ale kiedyś był taki zwyczaj, że jeżeli była choroba, a choroba była personifikowana, czyli była jako jakaś osoba, jako jakiś demon, jako jakaś zła istota, to trzeba było jakieś zwierzę, na przykład psa, od głowy do ogona pogłaskać i powiedzieć, że na psa urok i wtedy ta choroba przychodziła właśnie na to zwierzę.
A propos zwierząt, to jeszcze w latach 60. podobno zdarzało się i jest to dosyć krwawa i nieprzyjemna historia, że pod progiem nowo budowanego domu zakopywało się szczenięta, które potem miały chronić to domostwo. Poświęcało się te szczenięta w ten sposób. A o innych różnych zabobonach, które jeszcze mamy w sobie i nosimy je, i nie witamy się przez próg. O tym dlaczego opowiemy Państwu już za chwilę. Nie witamy się przez próg. Do dziś nie witamy się przez próg. Nie bardzo wiem, z czego wynika ta taka panika wzbudzana w każdym domu, kiedy ktoś chce się przywitać, a tam nagle matka, ojciec, ktokolwiek krzyczy, ale nie przez próg. No to pani jako archeolożka mi teraz powie, no czemu nie przez próg?
A to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe właśnie zjawisko. Dlaczego my do tej pory nie witamy się przez próg? Albo dlaczego przez próg przenosimy pannę młodą przy wchodzeniu do domu? Otóż to jest akurat udowodnione archeologicznie, ponieważ we średniowieczu i później również, kiedy stawiano nowy dom, pod progiem dawano tak zwaną ofiarę zakładzinową. Tą ofiarą zakładzinową mógł być na przykład jakiś garnek, jakieś naczynie wypełnione zbożem, ale zdarzały się też na przykład fragmenty zwierząt, jak konia albo psa, albo całe te zwierzęta. Jest na przykład znana taka ofiara zakładzinowa z Owidza koło Starogardu Gdańskiego. Tam jest takie grodzisko i tam też miałam okazję prowadzić wykopaliska i tam znaleziono właśnie pod chatą czaszkę psa. No a zwyczaj jest bardzo długi. A dlaczego w ogóle w tym miejscu składano takie ofiary zakładzinowe? Otóż chodzi o tą granicę, o tę przestrzeń, która jest oddzielona, domową, bezpieczną przestrzeń od tej zewnętrznej, groźnej. No bo wyobraźmy sobie, kiedy mieszkaliśmy w takich średniowiecznych chatach, albo nawet takich jak tutaj mamy we Wdzydzach czy w innych skansenach, to bezpieczeństwo i ciepło dawał krąg światła, który znajdował się w środku domu, a wszystko, co było poza tym kręgiem, zwłaszcza gdzieś zimą, jesienią, wczesną wiosną, było groźne. Nie wiadomo, co kryło się w tej ciemności. Dlatego ten próg jest taką granicą, miejscem, w którym mogą mieszkać demony.
A więc my, zapraszając kogoś do domu, witamy się z nim, kiedy już go wprowadzimy do tej bezpiecznej przestrzeni.
Tak, dokładnie. I wtedy go przyjmujemy do tego swojego bezpiecznego świata, a te demony, które mogą mieszkać gdzieś pod naszym progiem, już nie mają do tej osoby dostępu. A dalekim echem, tak mi się wydaje, ale mam takie głębokie podejrzenia, że dalekim echem tej ofiary zakładzinowej jest zwyczaj kaszubskiej wiechy, która jest umieszczana właśnie na nowo postawionym domu. Ponieważ z późniejszych przykładów wiemy, już nie archeologicznych, już bardziej etnograficznych, że ofiara zakładzinowa nie musiała być pod progiem, mogła być na przykład nad drzwiami.
Czyli stąd właśnie ten nasz piękny wieniec wieszany wtedy, gdy budujemy dom i faktycznie pojawiają się te krokwie, zamykamy tę budowę. My wspominałyśmy jeszcze poza anteną o pani badaniach, pani wykopaliskach i o tym, że nam się wydaje, że te wszystkie zabobony to już czasy stare, przynajmniej te takie krwawe. A okazuje się, że różne antywampiryczne rytuały zachodziły jeszcze w latach 80.
Owszem, jeżeli chodzi o te pochówki antywampiryczne, no to trzeba uważać z tą nazwą, bo to jest taka nazwa mocno medialna, prawda? Chowamy wampiry. Chodzi o wszystkie takie pochówki atypowe, czyli kiedy archeolog znajduje jakiś pochówek człowieka, który został pochowany w całości, całe jego ciało, niespalone. I na przykład ten człowiek jest pozbawiony głowy, albo zwrócony twarzą do ziemi, albo część ciała jest spalona, albo jest skrępowany, albo ma na szyi sierp, albo ma włożoną cegłę do
albo
ust.
Sieć, taką rybacką.
Tak, te takie delikatniejsze już aspekty to są właśnie sieci rybackie, albo mak, albo jakiś niedokończona książka, niedokończony modlitewnik. Chodziło o to, prawdopodobnie jest to związane z tymi dawnymi wierzeniami, że w momencie, kiedy Kościół wchodził na nasze tereny, tak, czy gdzieś w okolicach X, XI, XII wieku, bo to się działo wszystko powoli, trzeba było zmienić ten obrządek pogrzebowy i Kościół zakazał ciałopalenia. I wtedy ten człowiek, który mógł być za życia jakiś dziwny, czyli na przykład lunatykował, albo miał jakieś choroby psychiczne.
Albo urodził się w czepku, tak albo to było na Kaszubach, urodził, czyli tak. W tym takim worku owodniowym.
Mógł się po śmierci stać groźny i wtedy, jeżeli go spalimy, no to już groźny nie będzie, tak? Bo nie wstanie. A w momencie, kiedy okazało się, że musimy kłaść swoich zmarłych w całości, no to taki człowiek może wstać. No i w ten sposób powstał zwyczaj właśnie pochówków tak zwanych antywampirycznych, czyli tych wszystkich nietypowych pochówków.
Ta historia z modlitewnikiem jest dosyć zabawna z naszego punktu widzenia, bo jeżeli wydzierało się z modlitewnika słowo amen, to podobno ten obudzony w grobie nigdy nie mógł skończyć się modlić, bo cały czas szukał tego słowa amen i zaczynał ten modlitewnik wertować od początku. I dlatego cała reszta wioski była bezpieczna. Wspominając o archeologii, nie sposób nie zapytać panią o kwestię ludzi, którzy teraz w ten weekend majowy, zrobiło się ciepło, mają takie hobby, chodzą z tymi wykrywaczami metali i szukają różnych cennych rzeczy i cennych pamiątek. No to archeolodzy patrzą na nich jednak dość wrogim okiem.
To też wszystko zależy, ponieważ jeżeli ktoś chodzi z wykrywaczem, nie jest od razu człowiekiem złym, do którego wszyscy archeolodzy są wrogo nastawieni, bo tacy ludzie, którzy z tym wykrywaczem chodzą, mogą być na przykład w stowarzyszeniach, które pomagają przy badaniach archeologicznych. Ja miałam okazję właśnie uczestniczyć w takich badaniach w Owidzu pod Starogardem Gdańskim i mieliśmy takie zaprzyjaźnione stowarzyszenie. Faktycznie oni przychodzili i nam pomagali. No ale jeżeli ktoś chodzi tak na własną rękę i wykrywa coś, nie wie co i zaczyna kopać, to bardzo wiele po drodze niszczy, dlatego że wyobraźmy sobie, że pod ziemią, na przykład pół metra pod ziemią jest popielnica. W tej popielnicy jest fibula, czyli taka sprzączka. No i ona jest na przykład srebrna. No i taki człowiek, który zupełnie się na tym nie zna, zaczyna kopać w głąb z wykrywaczem, po drodze niszczy wszystkie warstwy archeologiczne, prawdopodobnie niszczy to naczynie albo je wyciąga, w ogóle je wyrzuca i zostaje mu tylko jeden zabytek, może ładny, ale ile informacji się przy okazji traci.
A więc w ogóle, jeżeli chce się cokolwiek szukać z takim wykrywaczem, powinno się w ogóle załatwić sobie zgodę na konkretne miejsca.
Tak, no najlepiej udać się do konserwatora zabytków i nie jest to jakaś długa procedura i można sobie załatwić taką zgodę. Chociaż ja myślę, że powinny być jakieś szkolenia, bo takie hobby samo w sobie nie jest złe, tylko no naprawdę można niechcący bardzo dużo zniszczyć.
Dzisiaj panią można jeszcze tutaj spotkać o godzinie 14 na wykładzie dotyczącym właśnie różnych naszych zabobonów tkwiących w języku, ale to nie jedyny temat. Będzie można także po tym wykładzie z panią porozmawiać.
Oczywiście. Zapraszam serdecznie.
Proszę państwa, my jesteśmy z państwem we Wdzydzach do godziny 14. Dziś nadajemy na żywo z Wdzyckiej Majówki w Skansenie.